A przy telefonie wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze.
Witam pana doktora, dzień dobry państwu.
Wczoraj dla wywiadu w Polsce powiedział pan, że po świętach przyjdzie inna faza walki z koronawirusem. Co pan miał na myśli?
Nie wiem, czy ta faza nadejdzie po świętach, ale my powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej odmrozić kolejne obszary funkcjonowania polskiego państwa, a przede wszystkim polskiej gospodarki, dlatego że codziennie tracimy jako społeczeństwo wiele miliardów złotych. Jeżeli by ten stan przetrwał w kolejne miesiące, no to mówiąc krótko, Polacy nie mieliby do czego wracać, już tych miejsc pracy by nie było. Mówiąc metaforycznie, przedawkowanie lekarstwa okazałoby się groźniejsze niż choroba. Dlatego uważam, że już teraz trzeba budować scenariusz możliwie szybkiego powrotu do względnej normalności. Ten scenariusz powinien przewidywać z jednej strony wytypowanie grup społecznych, które są najbardziej zagrożone epidemią. W oczywisty sposób to osoby starsze, ale także osoby chore na określone choroby, tutaj lekarze muszą wskazać, które są w połączeniu z koronawirusem szczególnie groźne, i te grupy społeczne powinny być poddane dalszej opiece, dalszej kwarantannie, natomiast reszta z nas musi wziąć na siebie ciężar dźwigania Polski z zapaści gospodarczej.
Bo do takiej zapaści już doszło, czy może dojść?
Taka zapaść zagląda w oczy wszystkim krajom dotkniętym epidemią. No, dość powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego tygodnia zwolniono z pracy 3 miliony osób. To jest liczba zdecydowanie największa w historii.
A w Polsce jest taka statystyka?
Nie mam jeszcze takiej statystyki. Na szczęście dzięki działaniom rządu, no także oczywiście dzięki innemu prawu pracy, przypadki zwalniania na razie są sporadyczne, ale nie możemy się łudzić z całą pewnością, bezrobocie w najbliższych tygodniach znacząco wzrośnie.
Czy ten scenariusz drugiej fazy wychodzenia z koronawirusa, czy innego sposobu walki z koronawirusem jest rozważany? Czy o tym rozmawiają ministrowie w czasie swoich spotkań?
Panie doktorze, nie czuję się upoważniony do tego, żeby mówić, co jest przedmiotem namysłu podczas posiedzeń rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Natomiast dla mnie, bo na razie formułuję koncepcję tej drugiej fazy we własnym imieniu i też jako lider jednej z partii współtworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Porozumienia, dla mnie jest rzeczą oczywistą, że musimy budować kilka alternatywnych scenariuszy, spośród których ten, który naszkicowałem, no jest jednym z najważniejszych.
Czy minister zdrowia mówi, jakie parametry muszą być spełnione, żebyśmy wyszli z okresu tej najcięższej kwarantanny?
To nie może być decyzja tylko ministra zdrowia, to musi być decyzja całego rządu i brać musimy pod uwagę nie tylko krzywą wzrostu zachorowań, no ale także kondycję polskiej gospodarki, bo dzisiaj wszyscy słusznie troszczymy się o zdrowie, życie naszych najbliższych, nas samych, osób, które już padły ofiarą wirusa. Ale jeżeli stan zamrożenia polskiej gospodarki trwałby kolejne miesiące, to spowodowałoby to także w konsekwencji zapaść służby zdrowia. Przecież utrzymywanie takiej mobilizacji szpitali, wszystkich instytucji służących w walce z koronawirusem, to są potężne koszty, które musimy ponosić, no ale żebyśmy mogli skutecznie opiekować się chorymi czy zapobiegać epidemii, gospodarka musi funkcjonować.
Czy na dziś pan premier może powiedzieć, że sytuacja, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa, jest pod kontrolą?
Na tyle, na ile da się kontrolować kataklizm, to wszyscy na świecie zwracają uwagę na model, polski model radzenia sobie z nią. Proszę zwrócić uwagę, że wspomniałem o tej krzywej wzrostu zachorowań. Ona w Polsce na razie podkreślam na razie, dlatego że musimy zachować wszelkie rygory ostrożności. Musimy stosować się do tych nowych regulacji prawnych, ale na razie ta krzywa wzrostu jest dużo niższa niż przewidywały prognozy WHO. To dowodzi, że plan ministra Szumowskiego był trafny. W odpowiednich momentach stosowaliśmy odpowiednio stopniowane środki zaostrzające kontrolę nad sposobem komunikacji, we współpracy, współżycia Polaków. Jeżeli do świąt uda nam się tę krzywą wzrostu możliwie jak najbardziej zbić. Oczywiście liczba zachorowań będzie rosnąć, co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale w jakim tempie, to jest sprawa otwarta. Jeżeli to tempo nie będzie wysokie, to być może zaraz po świętach będziemy mogli stopniowo uruchamiać poszczególne segmenty gospodarki.
Na marginesie, jak pan ocenia wczorajsze posiedzenie Sejmu i to, co powiedziała ministrowi Szumowskiemu kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, pani Małgorzata Kidawa-Błońska?
Oceniam jak najgorzej. Z jednej strony posłowie opozycji zachowywali się jak wycieczka szkolna w Sejmie, robiąc sobie selfie z maskami, które w ogóle na twarzach nas, polityków, nas, posłów, nie powinny się były pojawić. Mówię to jednoznacznie. Każda z tych masek powinna była zostać odesłana do szpitala. Tam są pielęgniarki, tam są lekarze, ci, którzy rzeczywiście z narażeniem swojego zdrowia i życia walczą z epidemią. No, niestety część posłów urządziła sobie zabawy, byłem zażenowany tym zachowaniem. Natomiast jeżeli chodzi o ten bezpardonowy atak pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no tym razem przeczytała swój tekst w miarę bez błędów językowych. Nie, ale mówiąc serio, uważam, że tego typu zachowanie, tego typu bezpardonowy atak na rząd kompletnie nie przystaje do powagi sytuacji.
Teraz opozycja ma to słowo klucz, czyli jesteście tchórzami, bo to się powtarza w większości komunikatów albo w wielu komunikatach posłów Platformy Obywatelskiej.
Wczoraj się okazało, kto jest tym tchórzem. Przypomnę te sceny z sal, licznych sal obrad sejmowych. No to właśnie politycy opozycji, przede wszystkim oni, korzystali z tych dodatkowych środków ochronnych. Natomiast co do tego, że posiedzenie Sejmu się odbyło, to tutaj muszę powiedzieć, że mam inne zdanie niż większość moich kolegów z obozu Zjednoczonej Prawicy. Moim zdaniem zmiana regulaminu Sejmu musiała się odbyć poprzez fizyczną obecność posłów. Inaczej istniałoby realne ryzyko, że ustawa, którą mam nadzieję dzisiaj uchwalimy, ustawa o konsekwencjach liczonych w setkach miliardów złotych, mogłaby w przyszłości być podważana przed sądami polskimi bądź co gorsza zagranicznymi. I mogłoby to doprowadzić do ogromnych roszczeń wobec Skarbu Państwa. Teraz mamy już nowy regulamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ustawa zostanie, ta tarcza antykryzysowa zostanie przegłosowana.
Zaraz porozmawiamy o tarczy antykryzysowej i sytuacji na polskich uczelniach, ale jeszcze jedno polityczne pytanie dotyczące terminu wyborów. Kiedy obóz rządzący podejmie decyzję na temat tego, czy te wybory będą 10 maja, czy też w innym terminie?
Moim zdaniem właściwym terminem na podjęcie decyzji jest czas po świętach. Zobaczymy, jaka jest dynamika wzrostu zachorowań. Zobaczymy, jakie są prognozy. One będą już dużo bardziej wiarygodne, bo oparte o dłuższy okres, o większą liczbę przypadków. No i wtedy musimy podjąć decyzję, czy to ma być 10 maja, czy jednak ten termin przesuwamy. Jeżeli przesuwamy, to jedyne uczciwe postawienie sprawy, uczciwe wobec Polaków, jest takie, że przesuwamy o rok, na wiosnę 2021, dlatego że w terminy letnie czy jesienne obarczone są podwójnym ryzykiem. Po pierwsze, wcale nie mamy pewności, czy latem bądź jesienią epidemia nie będzie trwała. Są prognozy epidemiologów, którzy mówią, że jesienią może być druga fala. No a po drugie w okresie letnim, w okresie jesiennym powinniśmy się koncentrować nie na walce wyborczej, tylko na ratowaniu miejsc pracy, na ratowaniu tych firm.
Czy to wymaga zmiany konstytucji?
To byłoby rozwiązanie optymalne. Alternatywą jest wprowadzone za zgodą całej klasy politycznej jakiś stan nadzwyczajny, który musiałby być sukcesywnie przedłużany mniej więcej do końca tego roku, tak żeby wybory mogły się odbyć wiosną 2021.
Czy taki stan nadzwyczajny wymaga jakiejś większości, specjalnej większości głosów?
Nie, nie wymaga. Wymaga wniosku prezesa Rady Ministrów i decyzji pana prezydenta. Natomiast z oczywistych względów przedłużanie stanu nadzwyczajnego, czy to miałby być stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy, no to jednak powinny być decyzje podejmowane w miarę możliwości w porozumieniu między obozem rządowym a opozycją, a przynajmniej częścią opozycji.
To 2021 rok, to jest wariant rozważany wewnątrz całej koalicji, czy to jest stanowisko pana partii?
Nie, znowu, gdy mówię i o tej drugiej fazie walki z epidemią, i o ewentualności przesunięcia wyborów na wiosnę 2021 roku, to jest stanowisko porozumienia. Ale podkreślam raz jeszcze, dzisiaj za wcześnie byłoby podejmować decyzję o przełożeniu wyborów. Przez cały czas wariantem optymalnym dla Polski jest maj tego roku.
Panie premierze, to pytanie, które jest dla pana bardzo istotne. W jaki sposób radzą sobie uczelnie polskie z tym stanem nadzwyczajnym?
Relatywnie bardzo dobrze, dlatego że większość uczelni już w przeszłości dysponowała w swoich zasobach, w swoim repertuarze kursami online, platformami online. Te zajęcia się przez cały czas odbywają, powstają nowe kursy. Jestem bardzo wdzięczny operatorom sieci komórkowych, sieci internetowych, którzy przygotowują pakiety bezpłatnego internetu dla studentów, doktorantów, naukowców. No, tak powinna się wyrażać społeczna odpowiedzialność biznesu w tych trudnych czasach. Uważam, że jeżeli po świętach wrócimy do szkół, wrócimy do uczelni, to żadne terminy, ani termin rekrutacji, ani termin sesji egzaminacyjnej nie będą musiały być przesunięte.
Wrócę na chwilę do tego roku 2021, bo jeżeli byśmy przesuwali termin wyborów prezydenckich, to i termin matur powinien być przesunięty, to wtedy i termin przyjęć na uniwersytety powinien zostać też przełożony i zmodyfikowany.
Oczywiście to są klocki domina. Ma pan rację, jeżeli zdecydujemy się na jedną zmianę, konsekwencją powinny być zmiany w innych obszarach.
Dzisiaj głosowanie nad tarczą antykryzysową to jest wypracowany dokument, który jednoczy Zjednoczoną Prawicę.
Zdecydowanie tak. To jest dokument, nad którym pracowało kilkoro ministrów pod kierunkiem oczywiście pana premiera Morawieckiego. No ten zasadniczy wkład wniosły przede wszystkim dwa ministerstwa, czyli Ministerstwo Rozwoju kierowane przez polityka porozumienia Jadwiga Emilewicz i Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierowane przez panią minister Maląg. Ale każdy z ministerstw swój wkład do tej ustawy wniosło. Chcę też zapowiedzieć, że pracujemy już nad następnymi ustawami wspierającymi polskie firmy i my będziemy chcieli przedłożyć te ustawy w kolejnych tygodniach, nie miesiącach, nie za kilka tygodni, ale być może już w przyszłym tygodniu.
bo polskie firmy, te większe polskie firmy są, czy nawet te, które zatrudniają powyżej 9 pracowników, są zaniepokojone i zadają pytanie, dlaczego ta tarcza dotyczy mikro i małych mikroprzedsiębiorstw, a nie dotyczy tych firm, które zatrudniają wielu osób, wiele osób.
Nie, panie doktorze, to jest nieprawda. Ta tarcza zawiera cały szereg rozwiązań, które adresowane są także dla firm średnich i dużych. To... Bo dla mnie jest rzeczą oczywistą, że to te średnie i duże firmy będą kołem zamachowym w przyszłego rozwoju gospodarczego i wyciągania Polski ze stanu gospodarczego kryzysu. Natomiast środowiska przedsiębiorców formułują tyle postulatów, że jest to całkowicie nie do udźwignięcia przez budżet państwa. No, oznaczałoby to natychmiastowe bankructwo.
Chociaż jest stan nadzwyczajny i to obserwujemy w całej gospodarce. Te 2 biliony dolarów, które zaakceptował Senat amerykański, te miliardy euro, które powiedział, że wprowadzi na rynek, tak mówię w skrócie, Europejski Bank Centralny czy Bank Angielski, miliardy funtów, to pokazuje, że ta strategia ekonomiczna na świecie się zmienia, gdzie ten pieniądz może się pojawiać w dowolnej ilości na rynku.
Zmienia się strategia gospodarcza, bo zmienia się świat. Ten świat, który pamiętamy sprzed paru tygodni, właściwie już nie istnieje. Nikt nie wie, jaki świat wyłoni się wtedy, kiedy opadną już fale epidemii, ale panie redaktorze, nic nie będzie takie jak dawniej. Zmieni się gospodarka, zmieni się funkcjonowanie państw, zmienią się ludzkie nawyki, chociażby nawyki konsumpcyjne, zmienią się relacje międzyludzkie. Musimy wyciągnąć wnioski z tej epidemii, bo świat, zwłaszcza świat zachodu, okazał się do niej nieprzygotowany. Natomiast z drugiej strony powinniśmy pamiętać o tym, że zwalczanie epidemii dokonuje się za sprawą radykalnego ograniczenia wolności. Trzeba bardzo pilnie przyglądać się temu, jak te instrumenty zasadnie ograniczające wolność obywateli w czasie epidemii, jak one są stosowane i w jakim stopniu wycofywane w czasach, kiedy epidemia już ustąpi. Bo nie mam wątpliwości, że w wielu krajach, zwłaszcza poza Europą, rządzący będą kierować się taką tendencją do tego, żeby już na trwałe poddawać obywateli rygorystycznej kontroli.
To jest właśnie coś, co chcemy ocalić, czyli wolność to jest jedna rzecz, a druga rzecz też wolny rynek. Czy w ogóle będziemy mówić o wolnym rynku po tej pandemii, w momencie wychodzenia z tej zapaści gospodarczej?
W najbliższych nie tylko miesiącach, sądzę, że w najbliższych kilku latach my zwolennicy wolnego rynku, bo ja jestem zdeklarowanym wolnorynkowcem, musimy się pogodzić z tym, że zakres swobodnej konkurencji będzie bardzo ograniczony, że skala interwencji państwa w gospodarkę będzie zdecydowanie większa, ale wszystko to ma służyć temu, żeby po przywróceniu jakiejś dynamiki rozwojowej, bo zapewne świat wpadnie w recesję, ale gdy ta recesja się skończy, to powinniśmy wracać do starych, sprawdzonych instrumentów wolnorynkowych.
A czy nie powinno być tak, że ten moment powinien być wykorzystany przez obóz rządzący do wymyślenia tej nowej konstytucji gospodarczej, bo przecież to nie państwa budują to bogactwo ludzi, tylko budują to ludzie, budują firmy małe, średnie, duże. Ta innowacyjność człowieka jest na dole, a nie na górze. Na górze jest rządzący, jest też biurokracja, która często zniewala działanie ludzi.
Cieszę się, że pan redaktor tak na to patrzy, dlatego że wydaje mi się, że ten punkt widzenia, który pan wyraża i który ja podzielam, jest niestety w Polsce stanowiskiem w mniejszości społeczeństwa. Musimy teraz zdobyć się jako pokolenie, jako naród na ogromny wysiłek wyprowadzenia polskiej gospodarki z zapaści, a potem rzeczywiście potrzebna jest taka konstytucja wolności gospodarczej.
czyli przejrzenia się całemu systemowi, żeby też relacje ekonomiczne odbudować. To też jest ważne, na przykład w handlu, w rolnictwie, w nie wiem, w nauce, w przemyśle, w czymkolwiek.
Musimy pamiętać, że dzisiaj prawie, podkreślam to bardzo, to słowo prawie, cały świat zamroził swoją gospodarkę. Ale są państwa, na czele z Chinami, także Japonia, także Korea, które produkują właściwie pełną parą. W momencie, gdy odblokują się rynki światowe, to one zostaną zalane przez przede wszystkim produkty chińskie. Tym bardziej musimy chronić polskie firmy i polskie miejsca pracy. Mogą, te polskie firmy mogą być wypierane z rynku przez produkty i firmy chińskie. Do tego ani my Polacy, ani my Europejczycy nie powinniśmy dopuścić.
Ale czy ten rodzaj myślenia o swoim własnym rynku czy w ogóle nie ma tendencji do czegoś takiego, żeby zaburzyć to funkcjonowanie Unii Europejskiej, bo Unia Europejska na wolnym handlu, przepływie osób i tak dalej się opierała. Teraz każdy rząd jednak myśli o swoim własnym państwie. Czy to nie jest coś, co podważy w ogóle sensowność istnienia Unii Europejskiej?
Wydaje mi się, że nie, bo żeby ten kryzys unaocznił nam proporcje, czyli pokazał nam, w jakich zakresach sprawdzają się państwa narodowe, a w jakich zakresach sprawdza się Unia Europejska. I generalnie rzecz biorąc, wobec kryzysu Unia okazała się bezsilna. Ale to ja jestem zdecydowanie przeciwny ogłaszaniu końca Unii Europejskiej, dlatego że wtedy, kiedy zaczniemy wychodzić z kryzysu, to potrzebne będą takie mechanizmy przezwyciężania egoizmów narodowych, uzasadnionych w czasach epidemii, no ale szkodliwych dla wszystkich w Europie w okresie wychodzenia już z tej epidemii. I wtedy pewne regulacje unijne mogą być przydatne.
Te sprzeczne interesy między państwami Unii, które nawet teraz się ujawniły. Czego innego domagają się Włosi, czego innego chcą Niemcy i Holendrzy. Mówimy tutaj o pieniądzach, o takiej europejskiej tarczy antykryzysowej. To widać, że każde państwo ma swój punkt widzenia i chciałoby go zrealizować, ale napotyka się na tarczę, na opór, na mur.
Realnym podmiotem polityki dzisiaj w Europie nie są instytucje unijne, tylko państwa narodowe. I tę prawdę o procesie integracji europejskiej trzeba głośno wyrażać i podtrzymywać. Europa, zjednoczona Europa ma sens, ale jako Europa ojczyzn, jako płaszczyzna współpracy państw narodowych. Natomiast ci, którzy mówią o potrzebie tworzenia jednego europejskiego superpaństwa, albo ulegają utopii, marzycielskiej utopii, albo co gorsza, przygotowują rozwiązania, które podporządkowywałyby całą Europę interesowi tak naprawdę dwóch najsilniejszych państw, czyli Niemiec i Francji, państw, które w tym kryzysie zachowują się skrajnie egoistycznie.
Ta dyskusja trwa. Obóz rządzący Zjednoczonej Prawicy wyraźnie deklaruje Europę ojczyzn i staje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie za to, że próbuje to zrealizować, to samo z rządem węgierskim.
Wczoraj przed Trybunałem Sprawiedliwości nieoczekiwanie dla opozycji Zjednoczona Prawica odniosła zwycięstwo. Ale mówiąc szczerze, dzisiaj w czasach pandemii i w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego wyroki TSUE to jest chyba ostatnia rzecz, która przykuwałaby uwagę Europejczyków.
Ale jednak to wszystko gdzieś za tą pandemią się tli, to życie polityczne. Mówiliśmy o wyborach prezydenckich, o postawie opozycji. Moglibyśmy zacytować znaleźć kilka cytatów z polskich sędziów, którzy na przykład zaapelowali, żeby sędziowie, którzy są w komisjach wyborczych, żeby się z nich wycofali i tak dalej. To są te postawy, które polityczne, które gdzieś ciągle są obecne.
No niestety widać, że część środowiska sędziowskiego jest w sposób nieuleczalny rozpolitykowana. Natomiast decyzje dotyczące terminu wyborów muszą jednak spaść na tych, którym Polacy zaufali w demokratycznych wyborach. Czyli te decyzje musi podjąć obóz rządowy. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności i apelujemy do wszystkich, żeby niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, czy wybory odbędą się 10 maja, czy w jakimś późniejszym terminie, żeby opozycja i sprzyjające im środowiska, takie jak środowisko sędziowskie, nie grały przyszłością Polski, nie grały dobrem Polaków tylko po to, żeby spotęgować trudności rządzenia w Zjednoczonej Prawicy.
To już jest inna rozmowa. Dzisiaj tarcza zostanie najprawdopodobniej zaakceptowana przez Sejm. Można z dużą pewnością powiedzieć, że tak się stanie. Potem trafi do Senatu. Spodziewa się pan jakiejś obstrukcji ze strony senatorów?
Spodziewam się tego, że senatorowie opozycji, którzy są w większości, wprowadzą do tej tarczy mnóstwo poprawek, które będą brzmiały mile dla ucha, zwłaszcza dla ucha przedsiębiorców, ale będą po prostu nierealistyczne z punktu widzenia możliwości finansowych państwa. Niestety, zwłaszcza ten główny nurt opozycji, czyli Koalicja Obywatelska, zachowuje się w sposób bardzo nieodpowiedzialny. Ja jestem naprawdę wstrząśnięty, gdy widzę, jak zachowują się moi dawni koledzy, dawne koleżanki z Platformy Obywatelskiej i porównuję to na przykład z zachowaniami już nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale na przykład Lewicy. Dawni działacze SLD, czy też ta nowa lewica zachowuje się dużo bardziej powściągliwie niż Koalicja Obywatelska.
Tak to wygląda. Dlaczego tak postępują pana byli koledzy? Dlaczego nie widzą tego, co się dzieje i mówią często zdania sprzeczne z takim doświadczeniem, zwykłym doświadczeniem życia?
Nie rozumiem tej postawy. Ona jest świadectwem jakiejś głębokiej degrengolady intelektualnej i moralnej, która objęła Koalicję Obywatelską. Bo rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan redaktor, no te wypowiedzi, chociażby ten wczorajszy bezpardonowy atak Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na rząd, to wszystko świadczy o oderwaniu się od takich elementarnych prawd moralnych i od elementarnego doświadczenia milionów Polaków, którzy jednak dotychczasowe działania rządu, trudne, twarde działania, oceniają zdecydowanie pozytywnie.
Panie premierze, na zakończenie pytanie takie osobiste. Czy pan boi się tego koronawirusa, czy też nie?
Panie redaktorze, no to jest choroba taka jak inne. Ja jestem oczywiście w tej grupie podwyższonego ryzyka, ale trzeba normalnie funkcjonować. Już zwłaszcza my posłowie, my ministrowie, każdego dnia powinniśmy działać na rzecz Polski. Naprawdę dzisiaj na pierwszej linii frontu są przede wszystkim pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni, straż pożarna, wojsko, policja. To są te grupy zawodowe, którym chcę wyrazić najwyższy szacunek, najwyższe uznanie, a świętym obowiązkiem polityków, jeżeli są ministrami, jest codzienna obecność w ministerstwie. Tak się dzieje przez 7 dni w tygodniu. Wszyscy ministrowie są na swoich stanowiskach. Jeżeli ktoś jest posłem, to jego obowiązkiem było być wczoraj na sali posiedzeń, głosować. Oczywiście pomijam tych, którzy są objęci kwarantanną, którzy są chorzy albo którzy na przykład są w okresie wychodzenia po operacji nowotworowej, bo czytałem, że takie przypadki też się zdarzały, a więc są nieobecności uzasadnione, no ale mówiąc szczerze, było dla mnie czymś smutnym, że wczoraj w głosowaniach nie uczestniczyła prawie setka posłów.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy.